Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogłem dzisiaj zagościć u braterstwa. W minionych latach czasami zastanawiałem się nad tym, kiedy w końcu pojadę z usługą do zboru w Łodzi. Ta myśl powracała do mnie jakiś czas i tak cieszę się, że udało mi się w 12 roku mojego jeżdżenia z wykładami po zborach zawitać do zboru łódzkiego. Po tym, jak już odwiedziłem zbory dużo dalej położone od mojego miejsca zamieszkania niż Łódź, to udało mi się i do braterstwa dojechać. Ale tak jakoś kierunek właśnie zawsze był nie ten. Tak, mój kierunek podstawowy to jest południowy zachód na województwo podkarpackie i w dół województwa lubelsko. Później parę lat temu to zostało wydłużone i znacznie bardziej, ale też kierunek został zachowany, też południowy zachód w stronę województwo śląskie, gdzie pomimo sporych odległości często jeżdżę, większych niż tutaj do was, do Łodzi, to często jeżdżę od paru lat do Śląska, a tak do Łodzi jakoś nigdy nie udało mi się dostać usługi, ten właśnie kierunek centralny. Ucieszyłem się rok temu, że po raz pierwszy dostałem usługę w Warszawie, to też ten kierunek centralny, no i teraz rok później udało się dostać mi usługę tutaj z marszucie do zboru łódzkiego, więc cieszę się, że mogę u braterstwa gościć, bo sami myślałem o tym, zwłaszcza gdy sobie brałem to pod uwagę, że mój brat, zwłaszcza nie w przeszłości, kilkanaście lat temu, to bardzo często jeździł do zboru łódzkiego z usługą, a mi jakoś się właśnie nie trafiało zupełnie, to tym bardziej budzało to moje pragnienie odwiedzenia braci w Łodzi, więc w końcu się ono ziściło i bardzo się z tego powodu cieszę. Przywożę braterstwu wiele pozdrowień od tych wszystkich braci, którym miałem okazję usługiwać podczas moich dotychczasowych usług w różnych zborach. Od mojego zboru w Chełmie, od mojej rodziny z Chełma, z Lubaczowa, z Lublina. Oni wszyscy prosili mnie, żeby tutaj braterstwa także pozdrowić. Więc od tych wielu setek braci przywożę wam życzenia, łask i błogosławieństw od Pana. A temat, którym chciałbym się z braterstwem podzielić, zaczerpnąłem z pewnego bardzo starego tematu. Tutaj ten wykład, który stał się podstawą wykładu, jaki ja dzisiaj braterstwo zechcę przedstawić, został wygłoszony dawno temu i daleko stąd. Dawno temu, bo będzie już jakieś 100 lat temu i daleko stąd, bo parę tysięcy kilometrów stąd, po drugiej stronie Atlantyku, na którejś konwencji, znaczy Pisma Świętego, jeszcze za życia brata Russella. W ruchu russellowskim został on wygłoszony na tej konwencji przez brata Benjamina Bartona, który był pielgrzymem w ruchu brata Russella i on ten temat wygłosił. Tak jak dzisiaj na konwencjach te wykłady są nagrywane, wtedy to nie było sprzętu nagrywającego, ale wtedy to zapisywano wykłady. Dzisiaj już nie ma takiej dużej potrzeby na stenografów. Ci, którzy nauczyli się specjalnego systemu znaczków, jednym pociągnięciem długopisa zapisuje się całe słowo, dzięki czemu można zapisywać na słowa szybko mówiące człowieka. Biegli stenografowie są w stanie zapisywać dyktowany im tekst z prędkością powyżej 200 słów w minutę, co znaczy, że wypowiadający wypowiada wtedy przynajmniej 3 słowa na sekundę, a to jest naprawdę już bardzo szybko. Mało kto tak szybko mówi z tym, więc stenografowie wówczas, ci bracia, którzy przynieśli ze sobą ten talent ze świata, z życia doczesnego, bo zawodowo byli stenografami, to służyli tym talentem na owych konwencjach, zapisując te wykłady, bo to był sposób utrwalenia tych wykładów. Później to zbierano, opracowywano i były wydawane te wykłady. I między innymi ten wykład brata Bartona także znalazł się w takim opracowaniu. Ja kiedyś się na niego natknąłem. Spodobał mi się ten temat, który on przedstawia, sposób jego prezentacji i uznałem, że warto popracować nad tym tematem, tak żeby można go było braciom przedstawić. Tak w ogóle o bracie Bartonie to zapewne braterstwo słyszeli. Nawet być może i ten artykuł znają, bo on jest dostępny w języku polskim także. Kiedyś goszczem jednego braterstwa, jak zacząłem przeglądać ich biblioteczkę, co tam mają za literaturę, to znalazłem oprany tom bardzo starego wydawnictwa Na Straży, wydawanego przez braci Wolnych, ale to bardzo odległy rocznik, w których kiedyś oni właśnie wydawali te wykłady pielgrzymów amerykańskich z czasów brata Russella i znalazłem nawet ten właśnie wykład brata Bartona, że też tam stał, był jednym z tych wykładów, który w tym tomie się znajdowały, więc to nazwisko jest znane, a jeżeli nie, chociażby nie z tych jego wykładów, to z literatury prawdy naszej, w teraźniejszej prawdzie nazwisko B. Barton także się czasami pojawia, bo brat Barton był znamienitym bratem, zasłużonym i jak brat Johnson omawia różnego rodzaju typy Starego Testamentu, to jest i tam brat Barton także pokazany. Jak jest w pewnym momencie opisuje Stary Testament Dawida i jego 7 najwaleczniejszych rycerzy, tych, którzy mieli największe dokonania, wiemy w antytypie Dawid to brat Russell i wśród tych 7 najwaleczniejszych rycerzy to jeden z tych rycerzy przedstawia brata Bartona, który także na polu prawdy miał wybitne osiągnięcia. No i też sądzę, że brat Barton cieszył się aprobatą samego Boga, która została wyrażona tym, że zmarł na wiosnę 1916 roku, a to bardzo dobry moment, żeby umrzeć na wiosnę 1916 roku, bo dzięki temu umarł kilka miesięcy wcześniej niż zmarł brat Russell i nie musiał patrzeć na być świadkiem ani uczestnikiem tych wydarzeń, które w ruchu prawdy miały miejsce po śmierci brata Russella, a były to bardzo ciężkie doświadczenia dla tych braci, którzy musieli przez to przejść, te doświadczenia podziałów, wrogości, jaka zapanowała między braćmi. Tak jak to brat Johnson opisywał, że bracia, którzy byli przyjaciółmi, bliskimi współpracownikami i razem jeździli na długie objazdy po Stanach Zjednoczonych, wielomiesięczne, wspólnie, czasami musieli spać w jednym łóżku, bo takie były warunki, stawali się sobie wrogami i przeciwnikami podczas tych właśnie doświadczeń, jakie wtedy przyszły na ten ruch. Brat Barton nie musiał na to wszystko, nie musiał uczestniczyć w tym wszystkim, nie musiał na to patrzeć, a moglibyśmy powiedzieć, nie musiał na to patrzeć z perspektywy człowieka, bo problem główny człowieka w różnego rodzaju doświadczeniach jest taki, to co mu wiele bólu przysparza, to jest to, że nie rozumie, co to się dzieje i czemu ma służyć te straszne rzeczy, jakie się dzieją i to bardzo potęguje jego ból. Tak jak starożytny Hiob cierpiał w dużej mierze właśnie z tego powodu, że nie rozumiał, dlaczego go to spotyka, dlaczego sprawiedliwi cierpią i spotykają ich nieszczęścia. I to było wielkim powodem jego bólu. Nie tylko ból i cierpienia fizyczne, któreż obłożony chorobami i boleściami fizycznymi przeżywał. To jesteśmy w stanie bez problemu zrozumieć. Jego ból był potęgowany właśnie brakiem zrozumienia, co się dzieje, jak to jest możliwe, że on, który jest sprawiedliwy, tak cierpi z tym, bo ta prawda nie jest znana. My nie mamy z tym problemu, bo wiemy, że sprawiedliwi w tym świecie mogą spodziewać się prześladowania i cierpień, ale są to prawdy jasno podane w Nowym Testamencie, długo przed czasami, w których żył Hiob. I on z tego powodu cierpiał bardzo, że nie mógł zrozumieć celowości tego wszystkiego, co się działo. Więc Bóg, znamy pod koniec księgi Hioba, jak się włączył w tą całą sprawę i przemawiał do Hioba, to mu pokazał, że nie przejmował się tak bardzo tym, że nie rozumie, dlaczego go to spotkało, bo jest na tym świecie znacznie więcej rzeczy, których nie rozumie i z powodu tego nie cierpi strasznie. Bóg zadaje mu szereg pytań, czy widziałeś to, czy wiesz, dlaczego dzieje się tak, że może dostęp tylko do tego momentu dochodzą fale i dalej nie wstępują, czy rozumiesz tamto, czy tamto. I tych pytań kilkadziesiąt ze strony Boga i Hiob musi wyznać, no, że nie zna odpowiedzi na żadne z tych pytań. Więc niech nie wyolbrzymia tego pytania swojego, dlaczego spotkało go to cierpienie, bo to jest jedna z wielu rzeczy, które rozumie, więc musi uznać, że jest mały i nawet jeżeli nie rozumie, co go spotyka, to musi i tak ufać Bogu, że Bóg w cel widzi, bo Bóg zna odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym także na pytanie, dlaczego sprawiedliwi cierpią. A człowiek ma problemy, a brat Barton właśnie nie musiał na te wydarzenia, podział wśród ludu Bożego, do jakiego doszło w ruchu prawdy po śmierci brata Russella, nie musiał na to patrzeć z perspektywy istoty ziemskiej, która nie rozumie. Jak patrzył na to, to patrzył na to z perspektywy istoty w boskiej naturze, a to już jest zupełnie inna perspektywa, zupełnie inny poziom zrozumienia, to wtedy się ogarnia wszystko w całości. Taką nadzieję brat Russell, który przemawiał na pogrzebie brata Bartona, taką nadzieję wyraził, że brat Barton, za życia na ziemi ten architekt, który projektował różnego rodzaju, jak to architekt, budynki, które były budowane na tej ziemi, bo brat Russell mówił, że właśnie w tej chwili Bóg dla brata Bartona ma do zaprojektowania rzeczy na znacznie większą skalę niż to, co tutaj na ziemi jako architekt projektował. Więc o tym wykładzie będziemy rozmawiali. Wykład ten oparty jest na
znanych
w słowach Biblii, jednym z bardziej znanych wersetów biblijnych zapisanym w Księdze Przypowieści w 4 rozdziale, a 23 wersecie. Przypowieści 4:23 mówią nam: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Znamy te słowa, nieraz już je słyszeliśmy. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Tutaj prorok napomina nas do tego, by strzec swojego serca i mówi: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. Z tych słów proroka wynika, że ludzie strzegą różnych rzeczy. Tak? Prorok mówi, że na wszystko, czego ludzie strzegą, więc wniosek z tego wynikający jest taki, że ludzie strzegą różnych rzeczy i nawet prorok wcale ich nie potępia za to, że strzegą innych rzeczy, tylko mówi, że nad te wszystkie inne rzeczy, których ludzie strzegą, to żeby strzec swojego serca. Bo strzeżenie różnych innych rzeczy jest także rzeczą właściwą. Każdy z nas strzeże także różnych innych rzeczy i tak jak i ludzie strzegą, tak i my strzeżemy, ale nad wszystko trzeba strzec serca swego. Oczywiście pod tym sercem nie rozumiemy tej literalnej pompy, jaką jest serce w naszym organizmie, chociaż strzeżenie tego serca też jest rzeczą właściwą, nie nad wszystko inne. Dbanie o zdrowie nasze fizyczne po to, żeby naszych sił witalnych życiowych zbyt szybko nie zużyć, też jest rzeczą słuszną, że w rozsądnych granicach powinniśmy dbać o to, by to zdrowie jak najdłużej zachować. Jest to nawet związane z naszym poświęceniem, bo służyć Panu możemy dopóki mamy siły. Jak tam tych sił zabraknie, to nie jesteśmy w stanie już nawet służyć. Więc chociażby z tego punktu widzenia możliwości służenia Bogu i realizowania swojego poświęcenia nie należy tak swojego życia prowadzić, by te swoje siły przedwcześnie zużyć. Oczywiście one i tak będą zanikły w miarę upływu naszego życia, bo pod wyrokiem śmierci jesteśmy i wszyscy ku śmierci zdążymy. Ale nie powinniśmy tego procesu przyspieszać przez nieodpowiedni styl życia, przez nieodpowiednie odżywanie, przez spożywanie tych rzeczy, które wiemy, że nie służą nam przy naszym stanie zdrowia, które prowadzą do tego, że przyspiesza się ten proces, że to zdrowie się pogarsza, no to wtedy jest to niewłaściwe postępowanie, które w pewnych okolicznościach i warunkach może nawet stanowić niewierność w swoim poświęceniu, gdyby ktoś się czegoś takiego dopuszczał, więc należy też strzec i tego literalnego serca, ale ponad wszystko. Literalnego serca i innych organów naszego ciała, ogólnie naszego zdrowia, trzeba strzec, nie ponad wszystko. Ponad wszystko trzeba strzec tego serca symbolicznego, o którym tutaj mówi prorok, a pod tym sercem rozumie uczucia, pragnienia, intencje, pobudki. Tego należy strzec ponad wszystko, czego ludzie strzegą. A ludzie strzegą wiele różnych rzeczy i my też jesteśmy ludźmi i strzeżemy wielu różnych rzeczy. I jest to rzecz dobra i słuszna. Jedną z nich, którą podamy, jest zdrowie. Bo strzeżenie, tutaj prorok mówi strzeż, to strzeż oczywiście znaczy dbaj, zabiegaj o to, by się dobrze miało. Ma na myśli, mówiąc tutaj o strzeżeniu, nie ma na myśli tutaj takiego strzeżenia, że stawia się wartownika, żeby ktoś przypadkiem je ukradł, bo ma takiej możliwości tutaj. To strzeżenie oznacza dbanie w tym wersecie, więc bo ludzie dbają o swoje zdrowie, ludzie dbają o swoje rodziny, także, my także, ci, którzy mają rodziny, dbamy o swoje rodziny i rzecz to słuszna i właściwa. Biada nam, gdybyśmy tego nie robili. Apostoł Paweł przecież pisze, kto by o swoich starania nie miał, ten wiary się zaparł i jest gorszy od niewiernego. Dbamy też o swoją pracę zawodową po to, żeby ją mieć, bo źródła utrzymania także potrzebujemy. Ci, którzy są emerytami, no to mają, tak już zapracowali na to swoje źródło utrzymania w przeszłości, ale ci, którzy nie są, no to dbają sobie o to, żeby jakąś pracę mieć i źródło utrzymania i jest to rzecz też słuszna i właściwa, bo przecież apostoł Paweł pisze też, kto nie chce pracować, niechaj i nie je. Aby żyć, każdy jeść musi, to wniosek oczywisty jest to, że i każdy pracować powinien także i też o to dbamy. Są to rzeczy słuszne i właściwe. Dbamy o nasze miejsca zamieszkania. Wszyscy ludzie dbają, a może nie, no prawie wszyscy, moglibyśmy powiedzieć, wszyscy normalni ludzie dbają o to, by mieć gdzie mieszkać. Dbają o to, też większość z nich dba o to, by te miejsca zamieszkania wyglądały jakoś, by były w miarę wygodne, estetyczne. I my też o to dbamy i też jest to rzecz słuszna i właściwa, żebyśmy to czynili. Tylko nie ponad wszystko. nie ponad wszystko, czyli nie w stopniu najwyższym, nie w sposób szczególny. W sposób szczególny prorok napomina nas, żebyśmy dbali o serce nasze, o to symboliczne serce, czyli o nasze uczucia, o nasze pragnienia, o nasze intencje, o nasze pobudki, żeby były w porządku. Dlaczego tak o to serce bardzo trzeba dbać? Prorok od razu udziela nam odpowiedzi w drugiej części tego wersetu. Bo z niego żywot pochodzi. No i tu jest ta właśnie istota sprawy, wyjaśnienie, dlaczego o to serce symboliczne trzeba dbać bardziej niż o wszystko inne. Bo o wszystkie inne rzeczy, jakkolwiek byśmy dbali, to życia z nich nie odziedziczymy. Możemy dbać o swój dom, o swoją rodzinę, o swoje miejsce pracy, o swoje zdrowie, ale z tego życia wiecznego nie zeżniemy, jakbyśmy o to dbali. Natomiast jeżeli ponad wszystko będziemy dbali o swoje serce, o swoje uczucia, pragnienia, intencje, pobudki, by były w porządku, by były odpowiednio rozwinięte, by nasze serce było w odpowiednim stanie, to z tego możemy liczyć na żywot wieczny. Klasy spłodzone z ducha wieku Ewangelii, dzięki temu życie wieczne już je zapewniły tutaj na ziemi. Ci zwycięzcy, czyli maluczkie statko i także wielka kompania zapewniła sobie życie wieczne dzięki właśnie dbaniu o to swoje serce ponad wszystko. Dzięki temu, że przy pomocy Pana do końca, do momentu swojej śmierci doprowadzili to swoje serce do porządku. Osiągnęli coś, co nazywamy wewnętrzną doskonałością. Zewnętrzna nie była dla nich możliwa ze względu na niedoskonałość ich ciała, która to uniemożliwia, ale ta wewnętrzna doskonałość na poziomie uczuć, pragnień, intencji, pobudek została przez nich osiągnięta i dzięki temu zostali nagrodzeni życiem wiecznym. Tak więc rzeczywiście przez dzięki strzeżeniu serca to życie można odziedziczyć. Dlatego ma to wielką wagę, dlatego też prorok napomina, żeby tego serca strzec nad wszystko, bardziej niż wszelkich innych rzeczy, których strzeżenie jest też właściwe i o które powinniśmy dbać, to bardziej jeszcze mamy właśnie dbać o to nasze symboliczne serce, o nasze uczucia, intencje, pragnienia i pobudki, by były w porządku, bo to dzięki temu będziemy mogli osiągnąć życie wieczne. Jakkolwiek byśmy się nie przykładali do innych sfer naszego życia, żeby tam wszystko było w porządku, a zaniedbali tą sferę naszego życia, to żywota wiecznego nie osiągniemy. Dzięki przykładaniu się tym innym rzeczom, częstokroć słusznym i właściwym, ale one życia wiecznego nam nie dadzą. Życie wieczne można wziąć tylko z odpowiedniego strzeżenia swojego serca, które skutkuje tym, że to serce zostaje doprowadzone do porządku. Dlatego jest to tak istotne i dlatego prorok napomina nas, byśmy nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzegli serca swego. Można by tutaj się zastanowić i zadać pytanie, po co to strzeżenie serca jest w ogóle nam tak potrzebne? Kiedyś, sądzę, że i dzisiaj takie głosy się odzywają, ale kiedyś w historii, tak pierwsza połowa XIX wieku, w literaturze panował prąd zwany romantyzmem, gdzie właśnie hasłem i ideą naczelną było, że słuchanie się głosu serca. Czyli nie strzeż swojego serca, czyli pilnuj tego swojego serca, tylko słuchaj swojego serca tutaj, czyli postępuj zgodnie z tym, jak twoje serce ci mówi. No to takie wiemy, że ten prąd nie prowadzi do zbawienia z tego powodu, że serce człowieka jest doskonałe i dlatego wymaga strzeżenia, pilnowania, korygowania, dbania, a nie można za tym głosem serca iść, bo ono podpowiada nam nie tylko dobre rzeczy, ale podpowiada nam i złe rzeczy, bo jest zdegradowane. Wszyscy mamy jakieś niedoskonałe, grzeszne uczucia w tym swoim sercu, a grzeszność jest niczym innym jak miłością do jakiejś formy zła, więc każde zamiłowanie do takiej formy zła czy innej z nas posiada i nie możemy pozwolić temu sercu, by praktykowało to, co miłuje, a serce z każdego z nas miłuje mniej lub więcej niewłaściwych, a nawet wręcz złych rzeczy, dlatego musi być strzeżone i nie możemy pójść za jego głosem i serca swojego trzeba strzec. Nawet nasz praojciec Adam, który był w dużo lepszej sytuacji niż my, bowiem nie miał grzeszności sam w sobie, to także upadł na punkcie strzeżenia swojego serca. Nie strzegł odpowiednio swojego serca, bo on chociaż nie miał grzesznych ciągot, tak jak my je posiadamy, to nie miał doskonałego charakteru. Miał różnego rodzaju organy uczuciowe wszczepione przez Boga, które same w sobie były doskonałe, ale nie miał wykształtowanych właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi uczuciami, między uczuciami wyższymi pierwszorzędnymi, a niższymi pierwszorzędnymi, które to właściwe relacje prowadzą do rozwinięcia drugorzędnych zalet charakteru, to mógł sobie wszystko wypracować, gdyby był posłuszny Bogu, gdyby przestrzegał instrukcji danej przez Boga, która polega na tym, by być posłusznym prawu Bożemu. A on na tym punkcie upadł. Jego problem zaczął się od tego, że niektóre uczucia niższe, pierwszorzędne, rozrosły się zanadto. Tak, bo Adam dostał uczucia wyższe, pierwszorzędne i niższe, pierwszorzędne. Wśród tych wyższych, pierwszorzędnych między innymi była i jest wiara i pobożność z tym. A wśród niższych, pierwszorzędnych między innymi wśród tych, bo to niższe pierwszorzędne dzielimy na 10 samolubnych i później 7 społecznych uczuć, to wśród tych społecznych uczuć była miłość do współmałżonka, czy współmałżonki, zależnie od, w jego przypadku miłość do współmałżonki z tym, no i jego problem polegał na tym, że ta jego miłość do współmałżonki za bardzo się rozrosła i w momencie próby okazało się, że jest silniejsza niż jego wiara i pobożność. A pobożność jest wymogiem sprawiedliwości, tak? Bo sprawiedliwość od człowieka domaga się pobożności, czyli miłości najwyższej do Boga. Jest to słuszne i właściwe, by stworzenie miłowało miłością najwyższą swojego Stwórcę. I sprawiedliwość domaga się także miłości braterskiej do bliźniego, czyli do kogoś, kto jest wyżej od ciebie, bo jest twoim Stwórcą, miłuj miłością najwyższą, a ktoś, kto jest na takim samym poziomie jak ty, to taką miłością jak do siebie samego. Takie są wymogi sprawiedliwości. I Adam w próbie, bo to nie chodziło o to jabłko, to czy też jabłko, owoc, zakazany owoc, bo to nie można mówić o jabłko, bo nie wiemy, jaki to był owoc, ale zakazany owoc był, tak więc w tym wyroku śmierci, jaki Bóg wydał na naszego praojca Adama, to nie chodziło o to, że zjedzenie zakazanego owocu jest takim strasznym przestępstwem, że zasługuje na śmierć. Przestępstwem strasznym jest to, że ktoś narusza zasady pobożności, które naruszył nasz praojciec, czyli miłości najwyższej do Boga, bo postawy na próbie wybrał to, co mówi jego żona, a nie to, co mówi do niego Bóg. Bo czasami nawet wśród braci zdarzają się, sądzę, że wśród braci to rzadko raczej, bardziej wśród chrześcijan, którzy nie posiadają głębszego zrozumienia prawdy, a myślą kategoriami współczesnego człowieka, to rodzi się taki problem i taka myśl powstaje, no ten Bóg to musi być okrutny. No bo ten nasz praojciec Adam zrobił, no zerwał zakazany owoc. Pomyślmy sobie, co by się stało dzisiaj, gdyby ktoś z nas, albo ktoś jakiś z ludzi wszedł, przeskoczył przez płot do czyjegoś sadu i tam sobie jeden owoc z drzewa zerwał. No i właściciel to zobaczył i go złapał. No to co można zrobić? No wezwać policję. Policja by spisała protokół, no później poszłoby do sądu grodzkiego, tak, bo kiedyś to był kolegia do spraw wykroczeń, teraz to się nazywa sąd grodzki. No i może by grzywnę jakąś udało się niewielką dla tej osoby uzyskać z tym, a przy okazji i policja, i sąd by patrzyli na tego właściciela sadu tak dziwnie. Dlatego drobiazgu chce mu się tyle zachodu, że się włóczyć się po sądach, ile on czasu traci, a wartość przestępstwa no jest ile? Złotówka? 2 złote straty poniósł i dlatego mu się chce? A więc najczęściej taki właściciel sądu poprzestałby na tym, żeby pędził tego złodzieja i nie chciałby, nawet gdyby go złapał, to nie chciałby się włóczyć z nim po sądach, bo to w świetle dzisiejszego naszego pojęcia sprawiedliwości jest to drobiazg, tak? Ta rzecz, więc tutaj w przypadku Boga nie chodziło o to, że to taki, że Bóg jest okrutny, nie chodzi o to, że Bóg jest okrutny, za taki drobiazg skazał człowieka na karę śmierci. Chodziło oczywiście o nieposłuszeństwo Bożemu prawu. Mogę powiedzieć braterstwu, że kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, który powiedział mi bardzo oryginalną myśl na temat tego przestępstwa Adama, bo powiedział mi tak, że kiedyś, jak byłem młodszy, to mówi to, zastanawiałem się, czego Bóg Adama potraktował tak okrutnie za ten, no taki ten drobiazg, że zjadł ten zakazany owoc. I mówi, i nie rozumiałem tego. Ale teraz mówi, rozumiem. Odżywianie jest ważne. I takie to było wyjaśnienie, że to Adam został skazany na karę śmierci, to zaczął się źle odżywiać. Z tym, no ale to wśród braci sądzę, jest to bardzo rzadki taki przypadek, ewenement, że taki stok rozumowania się zdarza. Rozumiem te rzeczy w przypadku naszego praojca Adama, więc wspominam o tym, by pokazać, że nawet nasz praojciec Adam, który nie miał grzeszności sam w sobie, powinien był strzec swojego serca, bo nie miał właściwie rozwiniętych relacji. Miał uczucie do współmałżonki, miał jej uczucia do Boga i powinien tak sterować swoim życiem, by te uczucia do Boga były silniejsze niż uczucia do jego małżonki, by w momencie próby wybrać Boga i jego sprawiedliwość, a nie swoją małżonkę. No i tutaj nie strzec swojego serca i upadł na tym punkcie, no i wyrok śmierci i to, co widzimy do dnia dzisiejszego. Ponad 6 tysięcy lat degradacji i życia pod klątwą mamy na skutek tego. A cóż powiedzieć o nas i o potrzebie naszego strzeżenia serca, kiedy weźmiemy pod uwagę, że przez te 6 tysięcy lat ludzkość się degradowała cały czas i nam dużo bardziej nie dostaje doskonałości, bo mamy nie tylko nie mamy rozwiniętych doskonałych charakterów, tak jak miał praojciec Adam nasz, mamy także grzeszność, którą musimy walczyć, a nasza grzeszność ma to do siebie, że wcale jej się nie podoba, jak podejmujemy z nią walkę, bo ta grzeszność to zamiłowanie do pewnych form zła i nasze serce miłuje pewne formy zła i wcale nie chciałoby przestać ich praktykować, bo jest im wygodnie. Bo jest to coś, co przynieśliśmy sami ze sobą, z czym się urodziliśmy i to stanowi jak gdyby część nas. Tak jak to kiedyś jedna siostra mi, którą rozmawiałem, powiedziała o tym, no, że ona widzi u siebie pewne rzeczy nieodpowiednie, które robi, no ale jakby ona z tego zrezygnowała, to ona już nie byłaby sobą. No tak, no, takie zrozumienie człowieka. To ta część, to jest po prostu część jej osobowości, ta grzeszność. Zgadza się, to jest część twojej osobowości. Dlatego nasz Pan mówi, odetnij sobie prawą rękę i wyłup sobie prawe oko. Nie ma oczywiście na myśli literalnej prawej ręki, ani literalnego prawego oka, tylko coś, co jest częścią ciebie i jest ci drogie. I rozstanie z czym będzie bolesne, tak jak wyłupanie prawego oka i odcięcie prawej ręki jest procesem bolesnym, bo mówi tak, lepiej ci tak będzie Pan mówi, jak wejdziesz kalekim do żywota wiecznego, niż gdybyś miał to zostawić i pójść na wtórną śmierć. Tak nasz Pan mówi. Taka dla osób będących na próbie do życia i będących na próbie życia i śmierci, taka jest alternatywa. Albo sobie to odetniesz, stracisz część swojej osobowości, albo tej grzesznej osobowości. Nie martw się, że twoja osobowość nie będzie niepełna, bo na miejsce tej grzeszności, którą odetniesz, rozwiniesz sobie owoce Ducha Świętego i to, co zostało odcięte, zostanie zastąpione czymś znacznie piękniejszym i twoja osobowość wtedy będzie piękniejsza, więc nie ma się co bać, że stracę i moja osobowość na tym straci, ale to pokazuje na to, że nasza grzeszność wcale nie chce się z nami rozstać, a częstokroć i my sami nie chcemy także z nią się rozstać, bo jest tam tak bliska, że nasze serce stara się nas oszukać i wykształcić w nas przekonanie, że to, co jest w rzeczywistości grzeszne, to naprawdę wcale nie jest grzeszne, to jest dobra rzecz i zrzymamy się wtedy na kogoś, kto by nam zwracał na to uwagę i nawet źle patrzymy na innych, że nie robią tego samego, co my robimy. Przecież to jest właściwe i słuszne, w takim przekonaniu żyjemy. No bo to jest nasza właśnie grzeszność, ta amowa, z którą się urodziliśmy. Ją czasami nawet trudno jest wykryć, że ją posiadamy, bo nasze serca lubi oszukiwać. Biblia tak mówi. Znamy wszyscy słowa proroka Jeremiasza, zapisane w 17 rozdziale, a 9 wersycie jego księgi, gdzie jest napisane, że najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Tak? Serce człowieka, mówi prorok, jest najzdradliwsze i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Rzeczywiście jest to sztuka bardzo trudna, poznać swoje własne serce. Dlatego też przytłaczająca większość ludzi na tym świecie to są ludzie, którzy nie znają samych siebie. Którzy zwiedli nie tylko swoje otoczenie, ale przede wszystkim zwiedli, oszukali samych siebie i nie mają prawdziwego obrazu samego siebie. Na własne potrzeby nie mają prawdziwego obrazu siebie. Mają zafałszowany obraz samego siebie, czy nie mają właściwej samooceny. Mówiąc inaczej, nie mają pokory przez to. Jak ktoś nie ma właściwej samooceny, to nie ma pokory. Większość ludzi na tym świecie uważa się, że jest lepsza niż naprawdę jest. No i są też tacy, pewna grupa osób, która uważa się, że jest gorsza niż naprawdę jest. I jednym i drugim brak pokory, bo jedni i drudzy nie mają właściwej samooceny tutaj, bo pokora to jest właściwa samoocena. I jak ktoś ma ją znacznie zaniżoną, to także brak mu jest pokory. Z punktu widzenia literatury prawnej, tak jak ona mówi na ten temat, który zresztą jest całkowicie logiczny, taki wniosek jest nieunikniony, że ci, którzy mają zbyt niską samoocenę, także brak jest im pokory i także ponoszą na tym straty, bo nie chcą podjąć się nawet najprostszych rzeczy, bo przecież nie dadzą rady i dlatego nie osiągają ani w życiu tym doczesnym niczego, ani mają też mierne efekty w tym życiu duchowym, w swoim rozwoju, bo się boją wszystkiego, a przecież oni nic nie mogą i nie podejmują się przez to, nie chcą się podjąć tych zadań, które Bóg stawia im na drogę, dzięki którym mogliby się rozwijać. Więc to też jest szkodliwe. Taka zbyt niska samoocena. Ale ta właściwa samoocena jest właśnie trudna, bo nasze serce jest zdradliwe i przewrotne i lubi człowieka oszukiwać. Człowiek lubi sam siebie oszukiwać. Dlaczego? Bo żaden człowiek, a czy może nie tyle żaden, mało jest ich ludzi, którzy dobrze się czują, kiedy w świadomości własnej mają przekonanie, że źle postępują. Tak ludzi jest wciąż, pomimo ponad 6 tysięcy lat degradacji, takich ludzi wciąż nie ma zbyt wielu na tym świecie. Większość ludzi źle się czuje, jak ma świadomość tego, że robi coś źle. A z drugiej strony chce robić źle, bo tak jest im najłatwiej, albo jest to dla nich wygodne z tego czy innego punktu widzenia. Więc jakaś wtedy metoda? No trzeba zwieść, oszukać samego siebie i dalej robić to, co się robiło grzesznego, praktykować swoją grzeszność i odnosić z tego żyści takie czy inne, a wyrobić sobie przekonanie, że wcale nie postępuje. W jaki sposób usprawiedliwić się przed samym sobą przede wszystkim? Bo najtrudniej jest usprawiedliwić się przed samym sobą. Bo gdy ktoś inny przychodzi do nas z jakimś zarzutem, coś tam zarzuta, to nasz umysł łatwo sobie znajdzie jakąś wymówkę, usprawiedliwienie, że tak, a tak i czuję się lepiej. Najgorzej jest, jeżeli ten zarzut wychodzi z nas samych, nasze własne sumienie coś nam zarzuca, to wtedy wykryć ten głos, zagłuszyć go, usprawiedliwić się znacznie trudniej niż głos przychodzący do nas z zewnątrz, ale nasze przewrotne serce ma różne mechanizmy wynalazło, dzięki którym oszukujemy samych siebie. Podam braterstwu kilka przykładów, by pokazać, jak bardzo powszechne jest to wśród ludzkości. Najprostszym sposobem poprawienia sobie samopoczucia jest przesunięcie winy. To jest mechanizm nagminnie praktykowany przez człowieka. Na czym to polega? No to polega na tym, że zrobiliśmy coś złego, ale odpowiedzialnością za to obarczamy innych. Typowy przykład, ktoś zachował się nieodpowiednio, bo się zdenerwował, by odpowiedział wtedy nieodpowiednie słowa z tym nieodpowiednim tonem głosu. No i później jak trochę ochłonął, zaczyna się nie najlepiej czuć z tym. Dociera do niego świadomość, przynajmniej częściowo, że no to nie było takie najlepsze to zachowanie. Co wtedy mówi sobie albo im? To oni mnie zdenerwowali. W związku z tym, kto jest winny? Nasz mówimy, kto się źle zachował? Ja źle zachowałem. Ale kto jest za to winny? Inni są winni. To oni ponoszą za to odpowiedzialność i takim sposobem przesunięcie winy za swoje nieodpowiednie postępowanie na kogoś innego. Typowy mechanizm działający u człowieka. Albo inny mechanizm, inne powiedzonko, którym ludzie sobie poprawiają samopoczucie, które już jest przysłowiem w języku polskim, a brzmi o tak, Panie Boże, jakimś mnie stworzył, takim mnie masz. Jak ktoś tak mówi, to znaczy, że jest coś nieodpowiedniego w jego postępowaniu. Sam to dostrzega nawet, że to jest. Ale kto jest temu winny? Bóg. Oczywiście Bóg jest temu winny. On mnie takim stworzył, że ja chcę to robić, tą złą rzecz, bo takim mnie stworzył, więc on ponosi za to odpowiedzialność. I ktoś sobie poprawia samopoczucie. Albo inny sposób poprawiania sobie samopoczucia. Kiedy ktoś robi coś nieodpowiedniego, to później mówi, a zwłaszcza gdy ktoś mu zarzucił to, to powie, wszyscy tak robią. Albo jeżeli nie wszyscy, to powie, większość robi. Albo wtedy, jeżeli ktoś by na przykład przyszedł z nami na rozmowę, ktoś zatroskany o nasz stan duchowy, tak, i chciał, zauważył coś nieodpowiedniego w naszym postępie w życiu, uznał, że to kwestia poważna i należałoby z nami porozmawiać na ten temat i motywowany napomnieniem Biblii, które do tego napomina, żeby tak potować, przychodzi do nas, żeby o nas z nami porozmawiać, to oczywiście mało komu się podoba taki zarzut. Jeżeli nie jest w stanie go oprzeć, to zgodnie ze świecką maksymą, zasadą, która mówi, że najlepszą obroną jest atak, to kto przystępuje do ataku i ktoś z nim rozmawia o tym, co się wydarzyło w zeszłym miesiącu, czy w zeszłym, czy parę dni temu, kiedy to miało miejsce, takie zachowanie, z tym, a wtedy ta osoba wyskakuje. A ty 30 lat temu to co zrobiłeś? A, bo tutaj ja pamiętam, że 30 lat temu to i u ciebie się coś trafiło, co było nieodpowiedniego. No i od razu jest usprawiedliwione to, co zrobiłem wczoraj, bo ty 30 lat temu też czego dopuściłeś i sprawa zakończona. No ale postępując w taki sposób, gdybyśmy tak postępowali, ja oczywiście nie zarzucam braterstwu tego postępowania, bo nie prowadziłem dochodzenia na temat tego, jak braterstwo postępują. Mówię o zasadach, a ich później zważenie i zastosowanie do własnego życia pozostawiam każdemu z braterstwa indywidualnie, żeby później zastanowił się nad samym sobą i odpowiednie wnioski, jakie uzna za stosowne, wyciągnął do tego. Ja mówię tutaj o zasadach. Jeżeli byśmy postępowali w taki sposób, to bronimy naszego starego Adama. I tutaj jak wtedy mówimy, że stanę na głowie, żeby nie pozbyć swojej grzeszności. Będę bronił ją do upadłego. No to taki jest cel naszego życia. Taki jest cel poświęcenia, żeby bronić swojej grzeszności. No nie. Cel właśnie jest dokładnie odwrotny naszego poświęcenia. Mamy strzec swojego serca, to by tą grzeszność z nas usunąć. A to jest bolesne i trudne. Dlatego też nasze zdradliwe i przewrotne serce wynajduje wiele sposobów na to, by tą grzeszność ukryć przed nami samymi, po to, by nasze sumienie nas nie potępiało, po to, żebyśmy mogli nadal być takimi, jakimi jesteśmy, bo to jest najprostszy sposób postępowania. Tak jest najlżej postępować, zgodnie z impulsami swojej starej natury. Tej cielesnej natury, która ma nie tylko złe impulsy, ma też i dobre impulsy, bo nikt z nas nie jest w 100% zdegradowany. Sporo jeszcze obrazu Bożego nas pozostaje, więc mamy i dobre impulsy. I tak najłatwiej jest postępować. Puścić, czyli pójść za swoim sercem i słuchać się i tych dobrych impulsów, i tych złych, i tak sobie postępować, a to, co jest złego, to przykryć przed samym sobą, oszukać samego siebie. Także nie prowadzi to do zbawienia, nie prowadzi to do życia wiecznego i tak postępując, życia wiecznego nie udziedziczymy. Cytowałem słowa proroka Jeremiasza o przewrotnym sercu naszym i zdradliwym, a chciałbym, braterstwo, jeszcze zacytować słowa naszego Pana, zapisane w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, a 22 wersecie, który w tym temacie wypowiedział się tak. Mateusza 7:22. Wiele ich rzecze mi dnia onego. Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie też ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Bardzo ciekawy werset. Jezus mówi, że dnia onego, a dzień ony to dzień tysiąclecia w Biblii, więc Jezus mówi, że w dniu tysiąclecia wielu powie mi, no oczywiście nie mi osobiście, bo w dniu tysiąclecia będę jesteś już istotą duchową, a ci, którzy to powiedzą, to będą istoty cielesne, które z grobu, ludzie, którzy z grobu powstaną, powiedzą mi w moich przedstawicielach, którzy tutaj na ziemi będą, bo nasz Pan przedstawia bardzo ciekawą sytuację. Mówi, że wielu będzie takich, którzy w dniu tysiąclecia, jak powstaną z grobów, no to klasną w ręce i powiedzą, no to nadszedł czas na odbieranie nagród za moją służbę Bożą, którą za tego życia sprawowałem. No i do przedstawicieli Jezusa, tak, klas godny, przyjdą tutaj po te nagrody i powiedzą tak, w imieniu Twoim prorokowaliśmy, czyli nauczaliśmy w imieniu Twoim, tak, byliśmy głosicielami słowa, nauczycielami religijnymi, przywódcami religijnymi takimi czy innymi, diabły wyganialiśmy, tak, cuda czyniliśmy, czyli wielkich rzeczy dokonywaliśmy z imieniem Chrystusa na ustach, a wtedy Jezus przez swoich przedstawicieli odpowie im, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wydawało wam się, służbę Bożą pełnicie i Bogu się nie wiadomo jak przysłużyliście, gdy tymczasem wszystko to, co czynili w tym życiu, to było bezprawie. Teraz czeka was teraz jest nie czas na odbieranie nagród, tylko na hańbę waszą, na wstyd za to, co robiliście w tym życiu, bo to było bezprawie. Ludzie, którzy oczywiście byli zwiedzeni, oszukani, oszukali samych siebie. Nasz Pan mówi, że wielu takich będzie w dniu tysiąclecia, wielu takich będzie, których własne serce oszukało. co pokazuje po raz kolejny, ja w tym patenze chcę omawiać w dwóch częściach. W pierwszej części ukazuje braterstwu cały czas wagę, wielką wagę, olbrzymie znaczenie, jakie ma strzenie swojego własnego serca. I chcę pokazać, że nie jest to prosta rzecz, że jeżeli się do tego solidnie nie przyłożymy, to nasze serce może nas bardzo łatwo oszukać, bo to są procesy, które częstokroć zachodzą podświadomie. Opowiem braterstwu teraz o jeszcze jednej rzeczy, którą pamiętam z podręcznika psychologii świeckiej, który jeden taki pęcznik, bardzo podstawowy w trakcie moich studiów, musiałem przestudiować, bo na jednym roku, przez jeden rok miałem przedmiot tytułem psychologia i tam był taki podręcznik, różne rzeczy opisywał, większość z nich zupełnie nieprzydatna do niczego, ale jedno zapamiętałem, bo była bardzo ciekawa i pasuje do życia duchowego, ma pewne odniesienia. Tam było opisane mechanizmy, jakie działają w człowieku i to właśnie podświadome mechanizmy. I mechanizm projekcji, pamiętam do dzisiaj. Tak to psychologia świecka nazywa. Mechanizm projekcji. Znaczy, na czym on polega? No, na projekcji. Wiemy, na czym polega projekcja. Projekcja, mamy projektor, tak, zwany także rzutnikiem i on rzutuje obraz na ścianę. Nie mówimy po polsku obraz projektuje na ścianę, tylko rzutuje ten obraz na ścianę. Więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest mechanizm projekcji, czy też mechanizm rzutowania. Gdzie jest rzeczywisty obraz? No rzeczywisty obraz, powiedzmy ten slajd w ramce, tak jak to kiedyś było, dzisiaj już inna trochę technologia, ale sądzę, że wszyscy nawet ci stosunkowo młodzi pamiętają jeszcze takie slajdy te w ramkach. Ten slajd, na którym ten obraz jest, znajduje się, jest w środku rzutnika. Ale nikt go nie widzi w tym rzutniku. Obraz widać na ścianie, na którą został on rzucony. Czyli ten obraz jest gdzieś, gdzie tak naprawdę go nie ma. To rzeczywisty obraz, slajd jest w rzutniku, ale my go widzimy w innym miejscu. I na tym polega mechanizm projekcji. Psychologia świecka w tym podręczniku pisała tak, że jeżeli ktoś posiada w sobie cechę, która jest zła i on wie, przynajmniej częściowo wie, że ta cecha jest zła, to rzutuje tą cechę na innych i wyrabia sobie przeświadczenie podświadomie, że to inni w jego otoczeniu posiadają tą cechę, a on jej nie posiada. I na tym polega mechanizm projekcji. No, jeżeli ktoś się na tym może nie spotyka, raz pierwszy słyszy, może mu się wydawać dziwne, że tak psychologia świecka pisze, ale to wcale nie jest dziwne. Ja już miałem okazję zetknąć się z takimi ludźmi, którzy w takim przekonaniu żyli, a nawet jeżeli braterstwo się z takim czymś nie zetknęli, to zapewne czytali w teraźniejszej prawdzie, która ten sam mechanizm opisuje trochę innym wstępstwem. Kilka lat temu mieliśmy w teraźniejszej prawdzie artykuł pod tytułem Niebezpieczeństwo w duchowej pysze, i w tym artykule można było przeczytać, że jeżeli ktoś jest zarażony grzechem pychy, to żyje w przekonaniu, że wszyscy wokół niego są grzeszni, tylko nie on. Tak pisze w tym artykule w teraźniejszej prawdzie. A jest to nic innego jak mechanizm projekcji na przypadku pychy. Jak ktoś ma pychę, to żyje w przekonaniu, że on jest taki skromny i ma takie niskie zdanie o sobie, a wszyscy wokół niego to tacy pyszałkowie. Tylko nie on jest pyszałkiem, tylko ci wokół niego. No i ja już takich ludzi miałem okazję spotkać. Ten artykuł mówi, wylecz jak ktoś jest mocno zarażony grzechem pychy, to ciężka sprawa. Do niego słowem dotrzesz, do niego tylko Pan swoją żelazną, miażdżącą rózgą ciężkich doświadczeń próbuje docierać i szanse powodzenia też są niewielkie, jak ktoś jest zarażony takim właśnie mocno grzechem pychy, to długie lata doświadczeń są potrzebne, żeby go takiego stanu uleczyć, bo to do takiej osoby nie dociera. Jak z taką osobą spróbujesz o czymkolwiek po jej problemie porozmawiać, w jakikolwiek sposób z tym, niekoniecznie już o tym grzechu pychy, ale o czymkolwiek, co byłoby niewłaściwe, z tym, no to usłyszysz z drugiej strony, nie, to ty taki jesteś. To ty taki jesteś. Przychodzisz porozmawiać o nieodpowiednim postępowaniu, to od razu leczka zostanie odbita. Ta osoba żyje w przeświadczeniu, że to właśnie ty jesteś pyszny i to z tobą jest nie w porządku, a z nią wszystko jest okej. Okay. Więc słowem nie ma szans dotrzeć do takiej osoby, bo ten mechanizm tak bardzo działa. Więc ludzie naprawdę wynajdują sobie wszelakiego rodzaju usprawiedliwienia po to, by móc praktykować swoją grzeszność, a nie mieć poczucia winy, które jest przykrym uczuciem i nikt z nim dobrze się nie czuje. Tak działają jednostki w swoim indywidualnym życiu, tak działają także i narody, jako narody, nie jako jednostki, które wiadomo, człowiek jest egoistyczny w swojej naturze. Naród przynajmniej też w sumie do dzisiaj także, chociaż dzisiaj już troszeczkę jest to bardziej przykryte na skutek tego, że światło prawdy świeci coraz bardziej i coraz trudniej ukryć takie rzeczy i ludzie o wszystkim wiedzą i o wszystkim mówią i wszystko komentują cały świat, ale w przeszłości to patrzymy na historię, to bardzo wyraźnie to widać i to nie tylko na historię odległą, tylko taką historię, którą tutaj starsi wiek jeszcze pamiętają i mieli okazję przeżyć przez te wydarzenia, na przykład wydarzenia II wojny światowej. Człowiek wymyśla sobie ideologię, która usprawiedliwia jego postępowanie. Na przykład ta ideologia nazizmu, do której teraz się odwołuje. Przecież każdy, nawet nie musi to być nie wiadomo kto, każdy przeciętny człowiek powie, zgodzi się z taką zasadą, że zamordowanie swoich bliźnich, wybijanie innych narodów jest rzeczą złą. Tak? To zdecydowana większość ludzi powie. Ale jak się wymyśli pewną ideologię, która to będzie usprawiedliwiała, to już większość ludzi można przekonać do tego. Przynajmniej na tyle nie protestowali. I taką właśnie ideologię, która stanowiła przykrywkę do zbrodni, na zbrodniczego systemu nazizmu, taka ideologia została wymyślona, tak? Że są nadludzie i są podludzie. Podludzie to tak naprawdę nie są ludźmi. W związku z tym ich zabijanie nie narusza zasad sprawiedliwości, bo nie są ludzie. W związku z tym nie mają praw przysługujących jednostkom ludzkim. No i wystarczy zaszczepić ludziom taką ideologię i już jest im łatwiej wykonywać polecenia swoich przywódców i zabijać się tych, którzy zostali nazwani pod ludźmi. Nawet można powiedzieć, jest to działanie na korzyść ludzkości i ludzi, że usuwa się podgatunki. Dzięki temu będzie można sprowadzić sprawiedliwy świat w przyszłości, tak jak to ideologia zresztą faszystowska, nazistowska głosiła, że teraz ciągła wojna z tym, no bo trzeba wytępić tych podludzi, ale później nadejdzie 1000 lat, tak? Znowu się odwoływali się, tak jak i papiestwo w przeszłości. Nieskończony pokój i sprawiedliwość dla tych ludzi, jak się wytępi podludzi, którzy są powodem niesprawiedliwości na tym świecie. No, ideologia, która ukrywała, była przykrywką dla ludzkiej chciwości i pragnienia wymordowania innych, niektórych, by przejąć ich majątek i bogactwo, bo taka jest podstawa tej ideologii, a innych zamienić w niewolników i dzięki temu mieć tanią siłę roboczą, dzięki której ci nadludzie mogliby sobie żyć spokojnie, a podludzie, ci, którzy jeszcze zostaliby przy życiu, to by na nich pracowali. I taka jest prawda kryjąca się za tym. Jest to egoizm, chciwość człowieka, ładna przykrywka. Brzmi to tak, nie wiem, jak ja to mówię, to ja zdaję sobie sprawę, że to nie brzmi przekonująco, żeby taką ideologię chciał braterstwa przekonać z tym, ale jak widzimy w przeszłości, to nie jest tylko teoria, że ktoś sobie coś takiego wymyślił, to naprawdę się działo i naprawdę Trzecia Rzesza taką ideologię realizowała i ten naród niemiecki na tą ideologię poszedł i to zaakceptował, więc to nie są tylko teoretyczne rozważania. Coś takiego i to nie w odległych wiekach średniowiecza, tylko w tych czasach, które starsi wiekiem jeszcze pamiętają, w połowie, mniej więcej w połowie XX wieku, jeszcze niedawno temu, coś takiego miało miejsce. Z tym więc widzimy, jak człowieka można przez oszukanie go serca, przez danie mu jakiejś wymówki, do jak złych rzeczy, do jak złego postępowania można skłonić. Dlatego to spostrzeżenie serca ma tak wielkie znaczenie, ma tak wielką wagę, że od tego życie wieczne zależy. I nie dajmy się oszukać swojemu wewnętrznemu sercu, które, jak mówi Biblia, jest zdradliwe i przewrotne i będzie dążyło do tego, żeby je oszukać. A prorok Jeremiasz pyta, któż je pozna? My możemy powiedzieć, no, że bez Pana jest to bardzo trudne. Ale z Panem jest łatwiej. Dlaczego? Bo Bóg nam pomaga w tym dziele. A w jaki sposób nam pomaga? No po pierwsze, Bóg pomaga na tym, że nas prowadzi. A w jaki sposób Bóg nas prowadzi? Używa trzech środków. Swojego słowa, swojego ducha i swoich opatrzności. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda w ten sposób. Jak nas prowadzi swoim słowem? No, w swoim słowie podał nam zasady. I załóżmy, jeżeli ktoś posiada złą cechę, z tym, no to ma Słowo Boże, wziął, otworzył, przeczytał, że ta rzecz jest zła, dowiedział się, że jest zła, w związku z tym stara się z nią walczyć i jej nie praktykuje, no to dzięki temu Bóg prowadzi go swoim słowem. Ale Słowo Boże, wiemy, jest dość ogólnikowe. Nie znajdziemy tam przypisu na każdy problem i każdy dylemat, przed jakim w naszym życiu stajemy, to wtedy Bóg używa drugiego środka, swojego ducha. W jaki sposób? Duch to oczywiście usposobienie. Jeżeli mamy rozwiniętą w sobie odpowiednią miarę Ducha Świętego, czyli boskiego usposobienia w nas, to nawet w tych sytuacjach, w których Biblia nie mówi o nich, to i tak będziemy wiedzieli, jaka jest wola Boża, bo nasz Duch będzie podpowiadał. Nie ma tej sytuacji wprost napisanej w Biblii, ale ten, kto posiada odpowiednią miarę Ducha Bożego, będzie w stanie rozpoznać tą sytuację i podjąć odpowiednią decyzję. A czasami stajemy w takim momencie naszego życia, że ani Słowo Boże nie opisuje takiej sytuacji, ani miara Ducha Bożego, którą posiadamy, też nam nie podpowiada, nie jesteśmy w oparciu o to podjąć trafnej decyzji, no to co wtedy mamy robić? Mamy czekać na Pana, aż swoimi opatrznościami objawi swoją wolę. I to obejmuje takie sytuacje, których nie ma opisanych w Jego Słowie i które naszym duchem, naszym usposobieniem też nie jesteśmy w stanie właściwie rozeznać, to wtedy możemy liczyć na Pana. Bo żeby przy pomocy Ducha Bożego radzić sobie w życiu i podawać słuszne decyzje w każdej sprawie, czy przynajmniej w większości spraw, trzeba mieć sporą miarę Ducha Świętego w sobie. A moglibyśmy powiedzieć, nikt nie rodzi się z dużą miarą Ducha Świętego. Dużą miarę Ducha Świętego, jego usposobienia uzyskuje się przez całe dziesięciolecia poświęcenia, przez wierność w tym poświęceniu, który nam tego Ducha przybywa. A jak ktoś jeszcze nie jest dojrzałym chrześcijaninem, też ma różnego rodzaju doświadczenia i dylematy, w których musi zająć stanowisko odpowiednie, to wtedy Pan pomaga swoimi opatrznościami. I w takich sytuacjach, kiedy nasze serce w świadomy sposób stara się nas oszukać i zwieść, i my byśmy się dali oszukać i zwieść i wmówili sobie coś, to Bóg w tej opatrzności aranżuje nam pewną sytuację, w której zachowujemy się tak czy inaczej i uświadamy sobie, jaka jest nasza prawda i sobie myślimy, czy mówimy, tak jak to czasami bracia mówią, że nigdy bym się nie spodziewał, że ja potrafię się tak zachować. Gdybyś mi miesiąc temu powiedział, że ja się tak zachowam, to bym się nigdy nie uwierzył. Powiedziałbym, że bzdury gadujesz i że to niemożliwe, ale w tej chwili nie zaprzeczę. Było. A wiem, jestem świadomy tego, co powiedziałem, czy co zrobiłem w tej sytuacji, tak się zachowałem. To Pan po prostu objawił nam. Nasze serce nas chciało oszukać, albo już nas oszukało na jakimś punkcie, a Pan zaaranżował nam taką sytuację, by pokazać nam, jaki jest prawdziwy stan. Jest to bolesne i czasami przykre, ale jest to dowód miłości Pana w stosunku do nas. Coś, za co powinniśmy w modlitwie podziękować, a nie utyskiwać, że jakieś takie znowu przykrości mnie spotkały w życiu. Jest to powód do dziękowania Panu, bo Pan tutaj zneutralizował tutaj to zdradliwe i przewrotne działanie naszego serca, które chciało nas oszukać, a On swoją opatrznością poprzez tą sytuację, którą nam w życiu zaaranżował, pokazał nam, jaka jest prawda, jaki jest nasz prawdziwy stan i dzięki temu poznaliśmy pewien fragment siebie, który był zryty przed nami samymi. Dzięki temu możemy podjąć współpracę z Bogiem w usuwaniu tego właśnie owocu ciała i Pana i rozwijaniu na jego miejsce owoców Ducha Świętego. Dlatego też w taki sposób Pan swoimi opatrznościami nam pomaga i to gdybyśmy zastanawili się nad swoim życiem, to takie sytuacje dostrzeżemy. A nawet jeżeli dostrzegamy ich w swoim życiu, to słyszeliśmy od innych braci, którzy zrozumieli, jaki był cel różnych doświadczeń, które ich w życiu spotykały, że dzięki temu, tak mówią, rozumieją rzeczy, których w żaden inny sposób nigdy by nie zrozumieli, gdyby nie to, czasami bardzo bolesne i przykre doświadczenie, jakie ich spotkało, którym to Pan ukazał, że ten kierunek, którym szli, to, co chcieli zrobić, czy to, co już od takiego czasu robili, jest niewłaściwe, bo Pan im to zablokował albo w inny sposób uzmysłowił, że jest to rzeczą niewłaściwą. Dlatego w taki sposób Bóg prowadzi nas swoimi opatrznościami i dzięki Jego pomocy, jeżeli chcemy z niej skorzystać, to naszemu sercu się trudno nas oszukać, bo tutaj Pan będzie nam objawiał różne rzeczy. Tylko skoro już o tym mówimy, to może warto wspomnieć jeszcze i o takiej rzeczy, że opatrzności Pana to jest jak gdyby to ramię ratunkowe Jego prowadzenia nas, które działa w takich sytuacjach, które nie są omówione w Słowie, ani dzięki naszemu duchowi nie możemy rozeznać, bo Bóg przede wszystkim dał nam słowo swoje, którym podam zasady, którym mamy się kierować. Dzięki ich przestrzeganiu rozwija się w nas Duch Święty, miara Ducha Świętego rośnie w nas i tym mamy się w naszym życiu kierować. A opatrzności mają się włączać wtedy, kiedy te dwa pierwsze nie wystarczają. W związku z tym nie ma co szukać woli Pana i czekać na tą wolę Pana w sytuacjach, co do których Bóg w swoim słowie się jasno wypowiedział, jaka jest Jego wola. Bo wtedy jest to troszeczkę niebezpieczna rzecz, jest to trochę kpienie sobie i naigrywanie się z Boga, co się źle kończy. Prorok Balaam w taki sposób postępował i źle bardzo skończył. Znał wolę Pana, jaka jest w odnośnie tej sprawy, z jaką przybyli do ci posłowie króla Moabskiego, a mimo to ciągle chodził i pytał, jaka jest wola Pana, jakby tym sposobem pytając, Panie Boże, czy przypadkiem nie zmieniłeś zdania, bo jakbyś zmienił, to ja bym mógł trochę zarobić z tym, czyli to zachęcał przez to Boga, żeby zmienił zdanie, żeby on mógł doczesnych bogactw się dorobić, jakie oferowano mu za rzucenie trątwy na naród izraelski. I tym sposobem źle skończył. Tak samo jak i ci, którzy... Bo jeżeli ktoś tak postępuje, to co to znaczy? To znaczy, że komuś nie podoba się wola Pana i chciał się dowiedzieć, że ona jest jednak inna w tej sprawie, bo on by chciał inaczej postąpić, no a z drugiej strony no, chciałby, żeby wola Pana też była taka. Więc to jest wtedy taka sytuacja, że ktoś nie dopasowuje swoją wolę do woli Pana, tylko chciałby Pana pasować do samego siebie. No a to już jest bluźnierstwo, to już jest naruszenie pierwszego kazania. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ktoś taki z siebie samego robi Boga i Boga Jahwe chciałby dopasować do siebie, żeby to Bóg był jego sługą, a on będzie, jego życzenia będą tutaj naczelne, tylko żeby była Boża wola. Tak to czasami bywa z tym wśród braci się tak zdarza, że już szukają woli Pana, chodzą, pytają, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty i dopiero przy pięćdziesiątym, no, w końcu ty mi dobrze odpowiedziałeś, jaka jest wola Pana, bo tych 49 przed tobą to źle mówiło. Chodził i chodził, aż w końcu znalazł tego, który mu dał taką odpowiedź, jaką chciał usłyszeć. I to nie jest szukanie woli Pana, tylko to jest szukanie przykrywki do własnego postępowania pod płaszczykiem szukania woli Pana, co jest rzeczą zgubną i do czego nie powinniśmy dążyć. Szukajmy woli Pana w tych sytuacjach, w których Jego słowo się często nie wypowiada. Jeden brat kiedyś opowiedział mi z własnego życia takie zdarzenie, że też właśnie szukał woli Pana w sytuacji, w której nie powinien szukać woli Pana, bo ona jest jasno w Biblii wyrażona, jak jest. Chodziło mu tutaj o sprawy ożenku. Tutaj już się emocjonalnie związał z pewną dziewczyną, która no nie była poświęcona tutaj, no i chciał z nią zawrzeć związek małżeński, no a z drugiej strony i rodzice jego poświęceni oponowali przeciwko temu i on sam miał wątpliwości, bo przecież wiedział, co Biblia na ten temat pisze. No i też tak czekał na wolę Pana, żeby wola Pana się objawiła. Na szczęście w porę zrozumiał, że na co on czeka. Na co on czeka? No, czeka na to, żeby mu się na niebie napis wyświetlił, że będzie pisało na chmurach ty taki, a taki, nie rób tego. No nikomu z nas napis na niebie się nie wyświetli, jak mamy postępować. Zrozumiał to i podjął słuszną decyzję, zgodną z tym, co pisze apostoł Paweł w Nowym Testamencie i dzięki temu od wielu lat odnosi błogosławieństwa w swoim życiu duchowym, że postąpił zgodnie z zasadami biblijnymi i w porę zrozumiał, zanim zdarzyło się za późno, by podjąć słuszną decyzję, a też na początku szukał woli Pana, więc nie szukajmy woli Pana, nie oszukujmy się w ten sposób, że szukamy woli Pana wtedy, kiedy szukamy przykrywki do tego, by pełnić swoją własną wolę i chcielibyśmy, żeby wola Pana była, żeby nasza wola była wolą Pana. Tak jak to pamiętam, któryś raz kiedyś opowiadał jakiś przypadek podany w naszej literaturze ze Stanów Zjednoczonych, że któraś siostra kiedyś postanowiła wyjść za mąż, taką decyzję podjęła i później chodziła po braciach i prosiła ich, żeby modlili się do Pana, żeby było jego wolą, by ona wyszła za mąż. Czyli podjęła sama decyzję, a teraz tylko trzeba Boga przekonać do mojej decyzji. Z tym to też nie jest właściwe. Trzeba, jeżeli ona się nad tym zastanawiała, to powinna najpierw szukać woli Pana, czyli czy wolą Pana jest, żeby ona wyszła za mąż w tej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdowała, a nie podjąć decyzji, a później starać sobie Pana przebłagać, to niewłaściwe i przekonać do swojej woli. To niewłaściwa metoda postępowania. Więc strzeżmy naszego serca, by ono nas nie oszukiwało, bo naprawdę łatwo jest dać się oszukać. Prorok mówi, że dzięki strzeżeniu serca można osiągnąć życie, bo tak mówi, strzeż swojego serca, bo z niego żywot pochodzi. To, że żywot wieczny pochodzi z naszego serca, to rzecz oczywista. Wszyscy się z tym zgodzimy. Ale nie tak oczywista jest druga rzecz, bo możemy powiedzieć, że ten żywot ze strzeżenia naszego serca pochodzi w podwójnym znaczeniu. Że żywot przyszły, tak, ale także możemy powiedzieć, że jakość naszego życia teraźniejszego, tego obecno, także zależy od tego, w jakim stanie jest nasze serce. A to, w jakim stanie jest nasze serce, zależy od tego, jak go strzeżemy, jak o nie dbamy. Bo jeżeli przez nasze poświęcenie, ile ono trwa, 10, 20, 30 czy 60 lat, jak dbaliśmy o nasze serce, no to ono teraz jest w takim stanie porządku. Nawet jeżeli są braki, a na pewno są, bo nikt przecież z nas doskonałości nie osiągnął, to jest ono w takim stanie, cieszy się akceptacją Pana. I Pan te niedoskonałości, jakie ma, no to i skutki, jakie mogłyby wyniknąć z tego, niweluje swoimi opatrznościami. Wie, że to jeszcze ktoś nie miał okazji usunąć, że na tym etapie swojego życia no musi taki być, jaki jest, bo takie coś odziedziczył po swoich przodkach, takie cechy. W związku z tym trzeba go prowadzić tak, żeby to usuwał, ale wszystkiego nie usunie od razu, ani w jeden rok, ani nawet w 10 lat swojego poświęcenia. Do swojej śmierci jeszcze wszystkiego się nie pozbędzie, ale jeżeli ten proces postępuje i on usuwa, to ktoś taki cieszy się boską akceptacją i Bóg przykrywa te jego niedoskonałości w taki sposób, by go one nie wykoleiły, by nie doprowadziły go do upadku, wypadnięcia z poświęcenia, wypadnięcia z prawdy, pominięcia w ciemności zewnętrzne. Bóg nad tym czuwa. Znaczy nad tymi, którzy są mu wierni i się rozwijają, to Bóg czuwa. Więc to życie nasze zależy w podwójnym znaczeniu od strzeżenia naszego serca, bo nagrody, jakie mamy za nasze poświęcenie, to nie są nagrody tylko przyszłości, tak? Bo nagroda w przyszłości obiecana, ale są też nagrody już od razu, teraz. Nie, żebyśmy musieli czekać na przyszłość. Pamiętamy sytuację, że kiedy nasz Pan dał taki komentarz powiedziany do swoich uczniów, że jakże trudno będzie bogatym wejść do Królestwa Bożego, co wtedy uczniowie usłyszawszy bardzo się zdziwili, bo w świetle nauk żydowskich, to ci, jeżeli byli docześnie bogaci, no to byli właśnie ci, którzy byli błogosławieni przez Boga. Więc to, co mówi Jezus, brzmi, że nawet ci, którzy wydają się być błogosławieni przez Boga, że im będzie tak ciężko wejść do Królestwa Bożego, to wtedy uczniowie zaczęli się zastanawiać, a co z nami wtedy? Czy to ma sens, co my robimy, że porzuciliśmy wszystko? I oczywiście ten najbardziej popędliwy, ten, który się długo nie zastanawiał, zwrócił się z takim pytaniem, z którym być może innym też chodziło po głowie, ale być może wstydzili się go zadać. Pytanie Jezusowi, że oto my porzuciliśmy wszystko, by pójść za Tobą. Co nam za to będzie, tak? Ten Piotr z takim pytaniem do Jezusa się zwrócił. No i Jezus im odpowiedział, tak, dla was apostołów szczególna nagroda za zasiądziecie nad tym, gdy Syn Boży zasiądzie na swoim tronie chwały, to i wy zasiądziecie na 12 tronach. No ale to nagroda dla apostołów. A później Jezus dodał, że każdy, kto by porzucił domy i rodziny, by pójść za mną, to odziedziczy życie wieczne i stokroć w tym życiu. Życie wieczne to nagroda w przyszłości, ale jest też obiecane stokroć w tym życiu, czyli to jest nagroda teraz. W związku z tym, przy strzeżeniu serca, nagroda życia wiecznego w przyszłości, jak mówi ten werset, ale też i jakość życia obecnego, poprawa jakości życia obecnego już tutaj uzyskujemy w ramach tego właśnie stokrocia, które obiecane jest tym, którzy poszli za Jezusem. Brat Russell w Strażnicy z 1886 roku umieścił taki bardzo króciutki artykuł. Kiedyś przeglądałem ten właśnie tom Strażnic i zobaczyłem ten tytuł. I bardzo dwa czy trzy akapity tylko artykuł zaciekawił mnie, więc go przeczytałem pod tytułem, że bracy mogliby być królami. No, dość intrygujący tytuł. I przeczytałem go i on opisywał taką sytuację, że w Szkocji wówczas, czyli w 1886 roku, te słowa są napisane, żyje pewien bogaty, młody człowiek, bardzo bogaty, jeden z najbogatszych w swojej krainie, żyje w luksusowych dostawkach, bo jest takim bogaczem, ale jego ojciec był biedakiem, który koniec z końcem z trudem wiązał. Skąd syn się zrobił nagle taki bogaty? No, jak ktoś myśli, że się bogato ożenił, to się myli. Bo następne z tego artykułu mówiło, że chociaż jest tak wielka różnica między ojcem a synem, to syn nie ma nic ponad to, czego nie miałby ojciec. Ojciec też to wszystko posiadał, a był wielkim biedakiem. No to wtedy odpowiedź jest już tylko jedna. Ojciec widocznie nie wiedział o czymś, że to, że coś, co do niego należy, jest bardzo cenne. No i taka jest rzeczywiście prawda, bo ojciec nie wiedział, że pod tymi kilkoma hektarami pola o niskiej urodzajności leżą bogate złoża rud metali, które zostały odkryte tam, pod tymi jego polami, dopiero po jego śmierci. I te kilka hektarów pola nagle stało się warte kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy razy więcej niż wartość rolnicza tej ziemi ze względu na te złoża. I dzięki temu jego syn z biedy został od razu windowany na szczyty bogactwa. Żebracy mogli być królami. Ten przypadek opisuje nad Rusem i to jest jak gdyby podstawa do wyciągnięcia pewnych wniosków, bo oczywiście tutaj strażnica wydawana przez brata Rusa nie służyła opisywaniu ciekawostek tego świata. Ta ciekawostka, bo taki, no jako takie trzeba traktować tą historię, całą opowieść, posłużyła mu do pokazania pewnych prawd duchowych. Z tym, że my też moglibyśmy w tym życiu żyć jako królowie, a możemy żyć jako żebracy. I to od nas zależy, czy nasze życie, czujemy się w życiu jak królowie, czy jak żebracy. Bo też mamy wielkie bogactwa. Czy z nich zdajemy sobie sprawę, czy jesteśmy jak ten ojciec, który nie wiedział, czy jesteśmy jak ten syn, który wiedział, co posiada i ile to jest warte i potrafił z tego korzystać. Brat Rusy wtedy mówi właśnie o literaturze prawdy, prawdach żniwa wówczas podawanych, których nie posiadali poświęceni żyjący wcześniej. Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, że ogromu prawdy, który my posiadamy i na który możemy się karmić i na który możemy ucztować, nie posiadała przytłaczająca większość członków Kościoła nawet, tych, którzy dzisiaj są w boskiej naturze, czyli są no, jednostkami ze wszechmiar wyższej rangi niż my kiedykolwiek będziemy, z tym, że oni tutaj na swojego życia nie posiadali drobnego ułamka tych prawd, które my posiadamy. Co to jest za bogactwo i jak bardzo zostaliśmy zaszczyceni i uprzywilejowani przez władcę wszechświata, Boga, taką prawdą. Czy nie jesteśmy bogaczami? Jak królowie moglibyśmy ucztować? Bo ci, którzy są królami i kapłanami, ci obecnie za swoje życia nie mieli sposobności ucztowania na tym. Większość z nich nie miała. Nawet ci, którzy znali prawdę poruzyjną, czyli ci w żni wieku Ewangelii, ci tacy jak brat Barton, o którym wspominałem, nie znali prawd epifanicznych, wówczas nie były jeszcze podane i nie mogli się nimi karmić, a są to pokarmy tłuste. Pamiętamy, jak typy Starego Testamentu to pokazują. Także pokarm tłusty, który no dzisiaj uważany jest za nieszczególnie zdrowy, ale w starożytności uważany za wielce pożądane. I to, co tłuste, było uważane za lepsze od tego, co chude. Chociażby tak w ofiarach to widać linia pojednania. Tłusty cielec i chudy kozioł pański obrazujący różnicę między doskonałym Jezusem a niedoskonałym człowiekiem, także poświęcającym się Bogu na ofiarę, jest to co tłuste. Biblia przedstawia ucztowanie na duchowych naukach, jak to ucztowanie na pokarmach tłustych, karmienie się nimi, a wystałe dla, o których mówi Biblia i o ich piciu, to doktryny, nauki doktrynalne. Można tym ucztować. Taki człowiek w przeszłości, biednego człowieka nie było znać w przeszłości na wystałe wina, ani na tłuste pokarmy, a taki człowiek, jak sobie wówczas w starożytności tłusto podjadł, winem wystałym popił, to w dobrym humorze był radosny, zadowolony ze swojego życia. My takimi moglibyśmy być, gdybyśmy karmili się właśnie tym pozafiguralnym, tłustym pokarmem,
wyjątkowo tą prawdą, jaką posiadamy, i wystałymi winami, tymi doktrynami, i czuć się jak królowie w tym życiu, bez względu na jak tam wygląda nasze życie z doczesnego, materialnego punktu widzenia, bo jakby nie wyglądało, to jestem pewien, że z obywatelstwa głodu nie cierpi. I nagi nie chodzi, żeby nie miał się w co przyodziać, więc to minimum życiowe każdy z nas, nawet ci, którzy skromnie żyją, mają zapewnione, a to wystarczy, żeby przejść tutaj. Chodzi o to, jak się czujemy wewnętrznie. Więc to zależy od nas, że żebracy mogliby być królami, pisze Bucer, i takimi królami moglibyśmy i my być, gdybyśmy zwracali uwagę na odpowiednie rzeczy, na te bogactwa duchowe, jakie nam zostały zaoferowane, a gdybyśmy jeszcze wzięli pod uwagę, że zupełnie na nie nie zasługuje, że my, grzeszni ludzie, w ogóle, żebyśmy nie zapominali też o naszym Panu i Jego ofierze, że nasz Pan złożył tę ofiarę, że się zgodził na to, tę misję wypełnić, że Bóg w ogóle z tym, boska miłość pobudziła Boga do, boską mądrość do tego, by ułożyć plan zbawienia człowieka, to sprawiedliwość wcale tego nie wymagała, by Bóg to uczynił, a to wszystko zostało dla naszego dobra przez Boga zrobione. Chrystus poniósł wielką ofiarę, żeby umożliwić nasze zbawienie. To także jest wielkie bogactwo. Tylko żeby to widzieć i doceniać, trzeba mieć serce, którym królują właściwe uczucia. Właściwie ustawione priorytety. Tak? Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Naprzód, najprzód, czyli przede wszystkim, po pierwsze, szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A jeżeli będziecie szukali tych wszystkich innych rzeczy, a z kontekstu, który poprzedza te słowa Jezusa, które cytuję, wyraźnie widzimy, że te wszystkie inne rzeczy to to, czego Jezus mówił, szukają poganie, co będziemy jeść i czym się będziemy przyodziewać, czyli te rzeczy związane z życiem doczesnym. Jeżeli będziemy szukali tych rzeczy doczesnych, no to nie będziemy mieli dobrej jakości życia, będziemy tymi żebrakami, którzy ciągle narzekają, że im brakuje. A najśmieszniejsze jest to, że właśnie takie narzekanie płynie ze najczęściej ze strony ludzi, co do których można by powiedzieć, że docześnie nic im nie brakuje, że opływają dostatki, ale trzeba ciągle im czegoś brakuje, bo już nie mam jeszcze tego jachtu, ani willi na lazurowym wybrzeżu jeszcze mi brakuje i utyskują, że ciągle czegoś brakuje i że życie takie ciężkie i że w ogóle. No bo ciągle im czegoś brakuje z tych właśnie rzeczy, które nie mają, w związku z tym nie potrafią cieszyć się tym, czego mają. Jeżeli ktoś szuka Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości przede wszystkim, to nie martwi się tam tymi rzeczami. Poza tym Bóg, Jezus powiedział, że te wszystkie inne rzeczy potrzebne do życia będą wam przydane. Czyli Bóg tutaj wtedy podejmuje się, jeżeli wy szukacie Królestwa Bożego przede wszystkim, to Bóg podejmuje się tak pokierować waszym życiem, żeby to, co jest potrzebne do życia, o czym Jezus powiedział, że Bóg wie, że wszystkiego tego potrzebujecie, żeby tak warunki się ułożyły, byście i to mieli zapewnione, żebyście nadzy nie chodzili, ani głodni, żebyście głowę mieli też, żebyście dach głową mieli, który przy naszym klimacie także jest rzeczą niezbędną i nie możemy w namiocie mieszkać, tak jak to można było w tym klimacie ciepłym by mieszkać. A my potrzebujemy jakiegoś czegoś konkretnego budynku, w którym mogliśmy zamieszkać. I wtedy możemy się rozkoszować tymi duchowym bogactwem, które posiadamy. A jeżeli zwrócimy uwagę na te rzeczy doczesne, no to to duchowe bogactwo nam zniknie z naszych oczu i będziemy jak żebracy, którym ciągle czegoś brakuje i będą utyskiwać na pogarszającą się sytuację na tym świecie, na zmagający się ucisk, bo przez to trudno zarobić, a ceny idą w górę i życie droższe się robi i to w ogóle takie bezsensowne, to się wszystko straszne. No to takiego żebrak narzeka, taki ten prawdziwy żebrak, bo jemu ciągle brakuje podstawowych rzeczy. Możemy się w takich żebraków zamienić. Możemy też być królami. Wybór należy do nas, a jakiego wyboru dokonamy, zależy od tego, w jakim stanie jest serce, co ono sobie ceni. Więc dbajmy o to nasze serce, a w drugiej części chcę kontynuować ten temat strzeżenia serca. Trochę powiedzieć o tym, jak można tego dokonać, co jest tym jeszcze pomocne, na co zwrócić uwagę, a za wysłuchanie pierwszej części braterstwa dziękuję i życzę błogosławieństwa.